Począł chodzić po pokoju i liczyć. Geist jeden, ja drugi, Ochocki trzeci. Ze dwóch jeszcze znajdziemy i za 4 albo 5 lat wyczerpalibyśmy owe 8000 doświadczeń potrzebnych do znalezienia metalu lżejszego niż powietrze. No a wtedy co? Co stanie się z dzisiejszym światem na widok pierwszej machiny latającej bez skrzydeł, bez skomplikowanych mechanizmów, a trwałej jak okręt pancerny? Zdawało mu się, że szmeru liczny za jego oknami rozszerza się i potęguje, ogarniając cały Paryż, Francję i Europę, i że wszystkie głosy ludzkie zlewają się w jeden ogromny okrzyk: sława, sława, sława! Oszalałem, mruknął. Szybko rozpiął kamizelkę i, wydobywszy spod koszuli złoty medalion, otworzył go. Skrawek metalu, podobnego do mosiądzu i lekkiego jak puch, był na swoim miejscu. Geist nie łudził go. Droga do olbrzymiego wynalazku była na oścież otwarta. Zostaje, szepnął. Bóg ani ludzie nie przebaczyliby mi zaniedbania podobnej sprawy. Mrok już zapadał. Wokulski zaświecił gazowe lampy nad stołem, wydobył papier i pióro i zaczął pisać. Mój Ignacy, chcę pogadać z tobą o bardzo ważnych rzeczach, a ponieważ do Warszawy już nie wrócę, proszę cię więc, ażebyś jak najśpieszniej... Nagle rzucił pióro. Jakaś trwoga opanowała go na widok napisanych przez siebie wyrazów. Do Warszawy już nie wrócę. Dlaczego nie mam wrócić? Szepnął. A po co? Może po to, ażeby znowu spotkać pannę Izabelę, znowu stracić energię? Raz nareszcie muszę zamknąć te głupie rachunki. Chodził i myślał. Oto dwie drogi. Jedna wiedzie do nieobliczonych reform ludzkości, druga do podobania się, a nawet przypuśćmy do zdobycia kobiety. Co wybrać? Bo już ci jest faktem, że każdy nowy, a ważny materiał, każda nowa siła, to nowe piętro cywilizacji. Brąz stworzył cywilizację klasyczną, żelazo wieki średnie, proch zakończył wieki średnie, a węgiel kamienny rozpoczął wiek XIX. Co się tu wahać? Metale Geista dadzą początek takiej cywilizacji, o jakiej nie marzono, i kto wie, czy wprost nie uszlachetnią gatunku ludzkiego. A z drugiej strony cóż mam? Kobietę, która przy takich jak ja parweniuszach nie wahałaby się kąpać. Czym jestem w jej oczach obok tych wykwintnisiów, dla których pusta rozmowa, koncept, kompliment stanowią najwyższą treść życia? Co ta czereda, nie wyłączając jej samej, powiedziałaby na widok obdartego Geista i jego niezmiernych odkryć? Tak są ciemni, że nawet nie dziwiliby się temu. Przypuśćmy wreszcie, żebym się z nią ożenił, a wtedy co? Natychmiast do salonu Dorobkiewicza wleliby się wszyscy jawni i tajni wielbiciele, kuzyni rozmaitego stopnia. Czy ja wiem wreszcie kto? I znowu musiałbym zamykać oczy na ich spojrzenia, głuchnąć na ich komplimenta, dyskretnie usuwać się od ich poufnych rozmów. O czym? O mojej hańbie czy głupocie? Po roku tego życia spodliliby mnie tak, że może zniżyłbym się do zazdrości o podobne indywidua. Ach, czy nie wolałbym rzucić serce głodnemu psu, aniżeli oddać je kobiecie, która nawet nie domyśla się, jaka jest różnica między nimi a mną. Basta! Znowu usiadł przy stole i zaczął list do Geista. Nagle przerwał. Paradny jestem, rzekł głośno. Chcę pisać zobowiązanie, nie uregulowawszy moich interesów. Oto zmieniły się czasy, myślał. Dawniej taki Geist byłby symbolem szatana, z którym walczy o duszę, ludzką anioł w postaci kobiety. A dzisiaj kto jest szatanem, a kto aniołem? Wtem zapukano do drzwi. Wszedł garson i podał Wokulskiemu duży list. Z Warszawy, szepnął. Od Rzeckiego? Przysyła mi jakiś drugi list. Ach, od prezesowej. Co, może donosi mi o ślubie panny Izabeli? Rozerwał kopertę, lecz przez chwilę wahał się z odczytaniem. Serce zaczęło mu bić spieszniej. Wszystko jedno. Mruknął i zaczął. Mój kochany panie Stanisławie, dobrze widać, bawisz się podobno nawet w Paryżu, kiedy zapominasz o swoich przyjaciołach. A grób świętej pamięci biednego stryja twego wciąż czeka na obiecany kamień. I ja także chciałabym poradzić się ciebie o budowę cukrowni. do której namawiają mnie na stare lata. Wstydź się, panie Stanisławie, a nade wszystko żałuj, że nie widzisz rumieńca na twarzy Beli, która w tej chwili jest u mnie i z piekła raczka usłyszawszy, że pisze do ciebie. Kochane dziecko, mieszka u ciotki w sąsiedztwie i często mnie odwiedza. Domyślam się, że zrobiłeś jej jakąś dużą przykrość. Nie ociągaj się więc z przeprosinami i jak najrychlej przyjeżdżaj prosto do mnie. Bela zabawi tu jeszcze kilka dni i może uda mi się wyjednać ci przebaczenie. Wokulski zerwał się od stołu, otworzył okno i postawszy w nim chwilę, przeczytał drugi raz list prezesowej. Oczy zaiskrzyły mu się, na twarz wystąpiły wypieki. Zadzwonił raz, drugi, trzeci. Wreszcie sam wybiegł na korytarz wołając: — Garson, hej, garson! — Do usług rachunek. — Jaki? — Cały rachunek za ostatnie 5 dni. — Cały, nie rozumiesz? — Czy zaraz? — zdziwił się garson. — Natychmiast. I powóz na dworzec kolei północnej. Natychmiast.